Jesteśmy wciąż przy pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Patrzę w tej chwili na tekst homilii księdza biskupa Ignacego Deca, który mówił tak: na Jasnej Górze mówimy nie dla marszów równości, w których ma miejsce ubliżanie, wyśmiewanie świętych znaków, ośmieszanie, opluwanie wartości chrześcijańskich i narodowych, które się wykorzystuje do propagowania haseł antykatolickich. Mówimy tym praktykom nie, mówimy nie dla szkodliwej dla rodziny i narodu ideologii gender. Mówimy nie dla liberalizmu moralnego zawartego w programach środowisk LGBT. Mówimy stop dla seksualizacji dzieci. Mówimy nie dla związków partnerskich. Mówimy nie dla uchwalania złego prawa. I wiele takich mocnych, naprawdę jednoznacznych tez padło podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja, a z nami jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam, kłaniam się bardzo serdecznie.
Każdorazowo na takie wyraziste przedstawienie nauczania, rzeczywistego nauczania Kościoła katolickiego, wierni, którzy byli zgromadzeni na Placu Jasnogórskim, reagowali z entuzjazmem. Miałem wrażenie, księże profesorze, że potrzebują takiego jasnego stanowiska Kościoła dzisiaj jak tlenu.
Myślę, że wszyscy rzeczywiście potrzebujemy tego jasnego stanowiska Kościoła. Z jednej strony dlatego, że byliśmy wychowani przez całe lata na takim właśnie jednoznacznym stanowisku, płynącym zarówno z ust Ojca Świętego Jana Pawła czy Benedykta. Oczywiście starsi w nas mogą pamiętać jeszcze Pawła VI czy Jana XXIII. A z drugiej strony mieliśmy też potwierdzenie tego nauczania w przekazie pasterzy. Dzisiaj, nie próbując tutaj oceniać siły i mocy nagłośnienia tego przekazu pasterskiego, chcę zwrócić uwagę, że mamy w najlepszym wypadku zagłuszony ten przekaz poprzez szum medialny różnych publicystów mniej lub bardziej pseudokatolickich, którzy niejednokrotnie osłabiają ten przekaz nauczania Kościoła. No mamy różne próby godzenia, tworzenia jakiejś takiej hybrydy tęczowego chrześcijaństwa. Mamy do czynienia z próbami usprawiedliwienia tych ruchów ideologii genderowej we współczesnej kulturze. I to wszystko sprawia, że rzeczywiście potrzebujemy, tak jak ojciec bardzo trafnie i pięknie powiedział, potrzebujemy jak tlenu takich właśnie słów i takiej prawdy dotyczącej życia chrześcijańskiego. Dlatego wielkie słowa szacunku, wdzięczności księdzu biskupowi Ignacemu Decowi i wielka wdzięczność, wielkie oczekiwanie na podobne słowa, które będą nas umacniały.
Ksiądz profesor, ksiądz biskup Ignacy Dec mówił także o tym, że przestrzega się Polaków przed państwem wyznaniowym. Patrz, państwem, w którym Kościół katolicki będzie miał jakąś taką, powiedzmy, władzę świecką, że będzie rozporządzał ustawami, że zarzuca się Kościołowi, że miesza się do polityki i tak dalej, i tak dalej. I mówi ksiądz biskup, że tymczasem w Europie Zachodniej mamy do czynienia z państwem wyznaniowym, gdzie wyznaniem jest ideologia lewicowo-liberalna i jednym z tych odłamów jest ideologia LGBT, ideologia genderowa właśnie, że to jest państwo wyznaniowe i to państwo wyznaniowe miałoby wejść do Polski.
To także bardzo cenne uwagi i bardzo cenne słowa. My faktycznie mamy dzisiaj do czynienia, podobnie jak w systemie komunistycznym mieliśmy do czynienia z parodią religii, tak w tym systemie neomarksistowskim mamy do czynienia także z bardzo brutalną i jeszcze bardziej wulgarną parodią religii. Z jednej strony jest to religia właśnie bazująca na swoistych dogmatach, związanych z zafałszowaniem prawdy antropologicznej, prawdy o stworzeniu. Okazuje się, że człowiek nie został stworzony mężczyzną i niewiastą, tylko człowiek zostaje utworzony przez kulturę, przez systemy społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i ten człowiek jest zróżnicowany pod względem płci w sposób po prostu absurdalny, żeby nie powiedzieć po prostu idiotyczny. No bo trudno znaleźć chyba wyznawcę tej religii, który będzie w stanie określić z pamięci, ile orientacji seksualnych ten utworzony przez współczesną kulturę człowiek miałby reprezentować. To jest parodia religii wyrażająca się także w swoistym kulcie. My mamy właśnie kult wyrażany poprzez symbole, poprzez znaki, poprzez także parodię procesji, czyli właśnie pochody tak zwane osób LGBT. W ogóle samo to pojęcie osoby LGBT jest przecież pojęciem uwłaczającym rozumowi. To tak jakbyśmy mówili, przepraszam, że powtarzam tutaj swoją myśl wyrażoną już kilka dni temu, ale tak jakbyśmy mówili o osobach C2H2O5. No nie ma osób C2H2O5, są alkoholicy, nie ma osób LGBT, tylko są osoby o zaburzeniach tożsamości seksualnej. Po prostu nazywajmy tę rzecz po imieniu, ale to uwaga na marginesie. Natomiast uwaga centralna jest taka, że właśnie za próbę nawet nazywania rzeczy po imieniu, mówienia o zaburzeniach, o patologiach, o dewiacjach, jesteśmy szykanowani, jesteśmy poddawani cenzurze, która, no powiedziałbym, jest rzeczywiście cenzurą totalną i totalitarną, a więc faktycznie mamy do czynienia ze swoistą religią w najgorszej postaci, takiej religii właśnie fundamentalistycznej, która jest całkowicie zamknięta wręcz na dialog z rzeczywistością. Krótko rzecz ujmując, ta właśnie religia LGBT, tak zwana ideologia LGBT, jest swoistą formą, jest parodią religii, ale parodią wykrzywioną, zdeformowaną w stronę religii fundamentalistycznej, totalitarnej, która próbuje zniszczyć całkowicie dotychczasową kulturę zachodnią, bo tutaj nie chodzi tylko o jakieś przekonania w sferze seksualnej, ale tu chodzi o demontaż prawdy antropologicznej, prawdy społecznej. To jest zjawisko faktycznie uznawane dzisiaj za dogmat życia społecznego, politycznego i dlatego tutaj podkreślenie przez księdza biskupa profesora Ignacego Deca, że Europa i świat zachodni żyje dzisiaj w kleszczach państwa wyznaniowego, przy czym tym wyznaniem jest ideologia LGBT, ideologia genderowa, ideologia homoseksualna, jest twierdzeniem ze wszechmiar słusznym i ze wszechmiar prawdziwym. Niestety ta prawda przeważa.
W Więzi ukazał się taki artykuł, ale stylizowany na list biskupów, ewangeliczny list biskupów w sprawie osób LGBT. Przedrukowywała go Gazeta Wyborcza w sprawie osób LGBT i praw pracowniczych. To artykuł autorstwa Bartosza Bartosika. No i streszczając, chodzi o to, że jest to odpowiedź na list, który rzeczywiście powstał, Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich z 5 lipca 2019 roku. To jest rada, której przewodniczy ksiądz biskup Ignacy Dec właśnie, który miał homilię wczoraj na Jasnej Górze. No i taka sugestia, taka stylizacja listu biskupów, podszywanie się pod list biskupów, gdzie później na dole małym druczkiem jest napisane, że to nie jest list biskupów, tylko taka stylizacja, że taki list w zasadzie powinien powstać, a nie taki list, który rzeczywiście został napisany przez biskupów. Jak ksiądz profesor odbiera tego typu działanie, no, mistyfikacyjne w gruncie rzeczy?
Faktycznie odbieram to jako mistyfikację, czy wręcz jako manipulację i w takim, powiedziałbym, bardzo złym stylu, bardzo złym smaku. Przypomina mi się zasłyszane kiedyś kazanie pewnego księdza, który opowiadał o tym, jak po wyborze nowego papieża, ten nowy papież ukazał się, snuł taką wizję, że zostało przeprowadzone konklawę, ukazał się nowy papież, który mówi, że po prostu trzeba porzucić starą wiarę, tradycyjne dotychczasowe przekonania, zmienić całkowicie poglądy życia, bo to wszystko, w co wyznawaliśmy przez przeszło 2000 lat, jest fikcją. A po czym ten ksiądz dodał, no ale to na szczęście był tylko film, rzeczywistość jest inna, i na tym zakończył kazanie. Oczywiście, że Obawiam się, że w przypadku tego kazania część ludzi mogła nie usłyszeć ostatniego zdania.
Bo to jest ten mały druczek, księże profesorze,
to jest
ten mały
druczek,
prawda? To, czego nie lubimy i często niestety też nie czytamy, a tam zawarte są różnego rodzaju pułapki, które na nas czekają, gdy przeczytamy tylko nagłówek albo jakąś pierwszą część tekstu, która w gruncie rzeczy wprowadza nas w błąd.
Dokładnie tak. Gdyby nawet jeszcze było pod tytułem tego rzekomego listu, było w nawiasie dodane właśnie to, co znalazło się na końcu, no to jeszcze można byłoby to uznać za jakiś zabieg publicystyczno-stylistyczny. Ale tutaj mamy do czynienia, no powiedziałbym, z ewidentną manipulacją i to jest zjawisko, które po pierwsze niepokoi, a z drugiej strony to zjawisko pokazuje, jaka jest tęsknota pewnych środowisk za tak zwanym ewangelicznym chrześcijaństwem, które nie jest chrześcijaństwem ani katolickim, ani chrystusowym. To nie jest w gruncie rzeczy też oczywiście chrześcijaństwo ewangeliczne, to jest dobra nowina, agory, więzi, czy jeszcze kilku portali bądź środowisk, których już nie będę tutaj może wymieniał, ale na pewno to nie ma nic wspólnego z Kościołem, natomiast z Kościołem Chrystusowym, natomiast ta tęsknota jest rzeczą no bardzo zastanawiającą. Ona pokazuje, jak bardzo staliśmy się w tej chwili rozdzieleni w rozumieniu chrześcijaństwa, jak bardzo ulegamy wpływom ducha tego czasu i odchodzimy jednocześnie od ducha prawdy. To jest dramat, który na naszych oczach się dzieje i tutaj no musimy po prostu mieć to na uwadze, a z drugiej strony no musimy podejmować kierunki, żeby ta owczarnia Chrystusowa była jednością i to nie w sensie działań misyjnych i dialogu religijnego, ale w sensie no po prostu przypomnienia sobie, jakie są podstawowe fundamenty naszej wiary, jakie są podstawowe fundamenty nauczania Chrystusa i że tym fundamentom powinniśmy po prostu pozostać wierni, jeżeli chcemy nazywać się faktycznie katolikami.
No właśnie, o tę nazwę też chodzi, bo nieraz pod pojęciem katolicki kryje się coś, co katolickie nie jest. Mam na myśli choćby pisma, które występują przeciwko nauce Kościoła katolickiego dotyczącej jądra doktryny Kościoła katolickiego, na przykład sakramentów, na przykład sakramentu małżeństwa, na przykład sakramentu Eucharystii. Czy nie należałoby przejrzeć tego typu tytuły, które gdzieś tam w podtytule mają tę etykietkę katolicki, czy rzeczywiście nie wprowadzają w błąd co do sedna doktryny Kościoła katolickiego i po prostu wóz albo przewóz, albo głosisz zdrową naukę w porę i nie w porę, albo odbieramy ci przymiotnik katolicki.
Tak, tylko że z tym, że właśnie tym środowiskom zależy na tym, żeby wprowadzać w błąd i tutaj nie możemy na pewno liczyć na, niestety raczej nie możemy liczyć na dobrą wolę tych środowisk, aby stanęły na gruncie uczciwości i rzetelności samookreślenia. Natomiast ponieważ część z tych przynajmniej mediów, część z tych środowisk podlega pod jakieś instytucje kościelne, myślę, że tutaj rzeczywiście jest czas, aby te instytucje podjęły stosowne działania. To znaczy, no mówiąc bardzo konkretnie, wiemy, że chodzi tutaj na przykład o niektóre tytuły prasowe, o niektóre tygodniki czy periodyki, które podlegają przynajmniej nominalnie pod biskupa ordynariusza czy pod kurię. I w tym wypadku sądzę, że mimo, że to wywoła na pewno oczywiście ogromny szum, ogromną wrzawę o prześladowania, o cenzurę, ale trzeba podjąć chyba zdecydowane działania, dlatego że wymaga tego dobro wiernych. No niestety, jeżeli biorę do ręki gazetę, która określa się katolicką, jeżeli wchodzę na portal internetowy, który deklaruje się, że jest katolicki, a w gruncie rzeczy odczytuję poglądy prywatne publicystów, które krytykują nauczanie Kościoła w sprawach antykoncepcji, nierozerwalność małżeństwa, zakaz komunii dla rozwodników, którzy to publicyści też no bardzo mocno piętnują wiernych nauczaniu Kościoła jako tradycjonalistów, którzy są zupełnie zamknięci na realne problemy ludzkiego życia i jeszcze opatrują to wszystko odpowiednimi epitetami, no to w takim wypadku myślę, że mam prawo z jednej strony sprzeciwiać się temu, ale z drugiej strony mam też prawo oczekiwać, że stosowne władze kościelne no nie będą godzić się po prostu na to, aby środowiska czytelników, środowiska odbiorców medialnych, środowiska katolickie były po prostu wprowadzane w błąd.
Księże profesorze, a jak zawalczyć o dzieci i młodzież? Ojciec dyrektor bardzo mocno podkreślał podczas tej pielgrzymki do rodziny Radia Maryja, ale też do wszystkich ludzi dobrej woli, dzieci i młodzież. Powalczcie, zawalczcie o dzieci i młodzież, bo już za chwilę w rubrykę wyznanie będzie miała wpisane gender. Rubryka jak rubryka, ale no ale serce później i konsekwencje życiowe i, no i zranienia, które w związku z tym mogą przyjść w życiu. To jest coś, czego już później, co bardzo trudno będzie zaleczyć, gdy przyjdzie.
Tak jak księdzu biskupowi, profesorowi Decowi, tak i ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi jest na pewno ogromna wdzięczność i szacunek za te słowa wypowiedziane na Jasnej Górze w czasie pielgrzymki, dlatego że jedno i drugie przemówienie było niezwykle ważne. Ojciec dyrektor wspomniał o dwóch, jak sądzę, płaszczyznach. Z jednej strony zaapelował do polityków o wycofanie konwencji stambulskiej. Możemy zdawać sobie sprawę, że ta konwencja stanowi pewien element w grach politycznych, przetargowych, ale jest to element tak bardzo niebezpieczny, że myślę, iż możemy mówić już w tej chwili o tym, że tak jak rząd dba i powinien dbać o bezpieczeństwo, o suwerenność energetyczną, o suwerenność polityczną, o suwerenność militarną, tak też musimy zadbać o suwerenność kulturową. I elementem tej suwerenności kulturowej jest zdecydowane wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez rząd polski. Myślę, że ta informacja w obecności pana premiera wypowiedziana na pewno trafiła do uszu zainteresowanych i myślę, że wywoła też stosowne reakcje. Głęboko w to wierzę. Drugi natomiast obszar, który wskazał ojciec dyrektor, to jest obszar domu, obszar rodziny. Twierdzą wam będzie każdy dom, mówił ojciec dyrektor, parafrazując słowa Marii Konopnickiej. I to rzeczywiście jest sprawa niezwykle istotna, aby rodzice byli świadomi tego, co dzieje się w ich szkołach. O tym wielokrotnie już mówili, co dzieje się w szkołach ich dzieci, czy w przedszkolach, do których ich dzieci uczęszczają. O tym wielokrotnie już mówiliśmy w naszych mediach i będziemy to na pewno jeszcze wielokrotnie też powtarzać, ale tutaj jest bezwzględne są dwa czy trzy elementy. No po pierwsze zainteresowanie i świadomość rodziców tym, co się dzieje. Drugim elementem jest zaangażowanie poprzez niewyrażanie zgody na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe dotyczące seksualizacji dzieci. I trzecia sprawa, no to jest na pewno zaangażowanie właśnie w poparcie dla rządu, które to poparcie będzie wyrażało wolę społeczeństwa, wolę rodziców dbających o przyszłość swoich dzieci i całego narodu. Wolę zmierzającą do tego, aby rzeczywiście no pozbyć się po prostu tej konwencji stambulskiej, która jest konwencją umożliwiającą działania dewastujące tkankę moralną młodego pokolenia.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mamy nad czym się zastanowić i także w tych swoich środowiskach porozmawiać na ten temat i podjąć konkretne działanie, no bo takie trochę takie powiedzenie jest nieraz gadanie psu na budę, czyli w zasadzie po nic. Jeżeli tylko poprzestaniemy na tym, że będziemy sobie mówić, rozważać, dyskusję, wzajemną adorację stosować, a nie podejmiemy konkretnego działania i chyba tak należy odczytywać te słowa księży profesorze, ojca dyrektora, które zmienia już na alleluja i do roboty.
Tak, alleluja i do roboty. To rzeczywiście jest hasło, które po prostu nam towarzyszy i powinno nam towarzyszyć. Bardzo. Zatem po prostu musimy tak chyba zakończyć. Alleluja i do roboty.
I do roboty. Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki,
z Bogiem.
Z Bogiem.